Dzień dobry.
To my.
Tak. Czyli pani?
I pan.
HR. Właśnie emocje opadają po ostatnim odcinku z naszą koleżanką Agnieszką, która bardzo fajnie mówiła o tematach kandydat experience'owych w mBanku. I teraz myślę, że to jest dobry moment, żeby pociągnąć ten wątek w ogóle i porozmawiać o tym, jak o takich praktycznych trochę wskazówkach, trochę o danych liczbowych na temat tego, jak wygląda oblicze tego kontaktu z kandydatami nas, pracodawców. Prawda?
Zdecydowanie tak. No, jakby temat Candidate Experience jest bardzo szeroki, ale też bardzo ważny z naszej perspektywy patrząc, biorąc pod uwagę też to, co dzieje się na rynku pracy obecnie, że jesteśmy mocnym rynkiem pracownika, a nie pracodawcy teraz, więc tym bardziej pracodawcy mają duże wyzwanie w tym, żeby zachęcić potencjalnych kandydatów do tego, żeby właśnie aplikowali właśnie do nich, a nie do kogo, nie do konkurencji. Więc ponieważ naszym zdaniem temat ważny, to postanowiliśmy też omówić go szerzej, nie tylko dzisiaj, ale też w kolejnych odcinkach. Ale dzisiaj zacznijmy od tego, jak się zabrać do tego, żeby było dobrze.
Tak jest. Teraz zadam Ci podchwytliwe pytanie. Czy wiesz, ile osób korzysta z portali pracy, szukając pracy?
Dużo. Ja wiem, że mamy tutaj statystyki.
Mamy.
I według statystyk to jest 94%. Tak, aczkolwiek uważam, że to bardzo mocno zależy od branży. Są branże, w której ja się specjalizuję najbardziej, czyli IT, gdzie nie szukają na portalach pracy, ale pozostałych tak.
To prawda. Rzeczywiście branża IT jest specyficzna i tam raczej się wychodzi po kandydatów niż oni szukają na portalach pracy, aczkolwiek też czasami się zdarza, że zresztą tych portali pracy dotyczących IT jest
tak,
też
tak
sporo, więc rzeczywiście ten budowanie jak gdyby swojego wizerunku na tych portalach jest bardzo ważne. Ale o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o tym, że jednym z pierwszych punktów styku, o których mówiliśmy też w poprzednim odcinku, jest to ogłoszenie o pracę, które z perspektywy, jak mówiliśmy, 94% kandydatów, którzy są na rynku pracy, jest o tyle istotne, że jest takim pierwszym miejscem, w którym oni się spotykają.
No i teraz, czy to na portalach społecznościowych, tak, czy na stronie kariery, tak? No bo to jakby...
Tak, mówimy tutaj tak rzeczywiście o tym, że to jest takie miejsce, w którym się spotykamy z pracodawcą i czego oczekujemy jako kandydaci i na co my jako pracodawcy, czy kierownicy, czy menadżerowie powinniśmy być przygotowani. Czyli co w tym ogłoszeniu o pracy powinno być, żeby odniosło sukces? Twoim zdaniem.
Wiesz co, znaczy moim zdaniem, ale też na podstawie badań, na których bazujemy dzisiaj, to jest zakres obowiązków. Ale zanim jakby do czegoś, co zdaje się być oczywiste, to ja bym chciała też nawiązać do tego, w jakim języku piszemy to. Nie chodzi mi, czy po polsku, czy po angielsku, tylko bardziej chodzi mi o to, żeby to ogłoszenie o pracę było taką wizytówką naszej firmy w kontekście też tego właśnie, w jaki sposób my rozmawiamy między sobą, tak? Żeby to był taki, ponieważ jest to pierwszy element styku między rynkiem pracy, a nami jako firmą, czy jako menadżerami, to żeby ten język też pokazywał to, w jaki sposób my się komunikujemy. I naprawdę jakby bardzo często, coraz częściej, może nie bardzo często, ale coraz częściej trafiam na takie ogłoszenia, które czytałem sobie i myślę, kurczę, chyba fajnie z tą pracować. W sumie to wydaje się być fajny pracodawca, abstrahując od jakby innych aspektów, tak, czyli właśnie zakresu obowiązków czy benefitów, które są, ale sam język jest tak fajny, jakby samo ogłoszenie nie jest takim, wiesz, taką kalką
sztampą
innych i taką sztampą,
tak,
tylko pokazuje, że faktycznie ktoś o tym pomyślał, tak, i ktoś poświęcił jakiś czas, żeby oddać atmosferę pracy, czy właśnie ten język, którym się wewnątrz tej firmy rozmawia, w ogłoszeniu. I jakby widać tam tą różnicę między
tak
innymi.
Czyli pierwsza rzecz, która jest istotna, czyli język, w jakim się komunikujemy, powinien być spójny z tym, jaki język jest u nas w firmie.
Zdecydowanie tak.
Jak rozmawiamy ze sobą, jak się komunikujemy. Też myślę, że trzeba unikać, które czasami się spotyka jeszcze w tych ogłoszeniach, szczególnie w ogłoszeniach firm, które mają mało doświadczenia z rekrutacją przez portale pracy, czyli używanie wewnętrznych skrótów i sloganów, nie?
Tak.
To jest po prostu, czasami się sam czytając takie ogłoszenie drapałem w głowę, zastanawiałem się, czy ja czegoś nie wiem, czy o co chodzi, tak?
To zdecydowanie tak, ale jakby wracając trochę do tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać, czyli właśnie o tym zakresie obowiązków, to wydaje mi się, że też powinien on być, czy nie, jakby trzeba unikać tego, żeby on był napisany na trzech stronach, tak, no tak. Żeby pokazać każdy szczegół, ale żeby on był na tyle oddający rzeczywistość, a jednocześnie interesujący dla danej osoby, czy dla, jakby dla rynku, no żeby on też zachęcał do tego, ale z drugiej strony, żeby kandydat wiedział tak naprawdę, czego się może spodziewać i żeby też mógł trochę ocenić, czy on jest w stanie na te zapotrzebowania pracodawcy odpowiedzieć.
Tak, to jest bardzo ważne przy budowaniu gdyby ogłoszenia o pracę, żeby ten zakres obowiązków czy odpowiedzialności był tożsamy z tym, co on spotka w pracy, nie? I żeby się nie okazało potem, że przyjdzie do pierwszego dnia i to, co było napisane w treści ogłoszenia rekrutacyjnego jest tylko, nie wiem, ułamkiem, procentem tego, czym on się będzie zajmował i się okaże, że jest jakiś rozjazd, jeżeli chodzi o kompetencje na przykład, albo oczekiwania kandydata versus to, co rzeczywiście robi. Najprościej oczywiście jest to brać z opisów stanowisk, jeżeli się takie ma ten zakres obowiązków.
Tylko wiesz, ten zakres obowiązków często w opisach stanowisk jest taki właśnie formalny, tak? Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że no najczęściej to jest formalny dokument, więc on też jest napisany językiem formalnym i no często są tam takie szczegóły, których albo napisane jest właśnie takim językiem, o którym mówiłeś, tymi skrótami, których używamy wewnątrz organizacji, które moim zdaniem nie zawsze warte są pokazania na zewnątrz, bo to nic nie wniesie często.
Ale może być to dobra baza do tego, żeby stworzyć to idealne nasze ogłoszenie, tak?
Jasne.
Druga rzecz, nie mniej ważna, no to jest oczywiście kompetencje, które są wymagane na danym stanowisku, prawda? Czyli wyraźne za nakreślenie tego, co jest niezbędne do tego, żeby takie stanowisko piastować, albo takimi rzeczami się zajmować. To też trochę było kiedyś tak, że się pisało trochę ogłoszenie na wyrost. Nie wiem jak teraz jest, przynajmniej my w mojej firmie staramy się, żeby te ogłoszenia były dopasowane łącznie z oczekiwaniami wobec kandydata. Czyli jeżeli nie potrzebujemy wykształcenia wyższego, to po co mi pisać? O angielskiego, który często stał się w dobie, szczególnie gdy był rynek pracownika, a nie pracodawcy, znaczy odwrotnie, przepraszam, pracodawcy, a nie pracownika, to był jakiś taki argument determinujący, że nie, ktoś nie zna angielskiego, to go nie zatrudniamy, a jak znał angielski, to go zatrudniamy, a i tak go nie używa na przykład, nie?
No właśnie, to jakby ten dzisiejszy odcinek jest też trochę po to, przynajmniej taką mieliśmy intencję, żeby nie mówić Wam o rzeczach oczywistych, czyli że nie wiem, że ogłoszenie o pracę składa się z opisu firmy, z jakby kompetencji wymaganych, z opisu stanowiska i z benefitów, bo jakby większość z nas to wie. Bardziej chodzi nam o to, żeby Wam pokazać też, że zanim, że jakby to właśnie, to też o czym powiedziałeś, tak, że to ogłoszenie o pracę jest takim pierwszym punktem, z którym się spotyka potencjalny kandydat i żeby warto się zastanowić tak naprawdę, co jest ważne, a co nie. Ale żeby to zrobić, to Wy wewnątrz organizacji musicie sami się nad tym mocno zastanowić, bo ja mam takie poczucie, że ogłoszenia o pracę zawsze były takie na zasadzie, dobra, HR-ze, usiądź i coś napisz, tak? Tylko, że taki HR, z całym szacunkiem oczywiście dla wszystkich, on nie zawsze wie, co jest ważne, bo to menadżer, ta osoba z biznesu wie, co jest potrzebne, a co nie. Więc żeby uniknąć właśnie takich sztampowych, których nikt nie czyta w pewnym momencie
tak,
już.
Tak. Bo jest przerost formy nad treścią, za dużo informacji, to
raz za dużo, a dwa to, o czym powiedziałeś, takich niepotrzebnych, tak? Mhm. Skoro nie pracujemy w międzynarodowych zespołach, angielski jest nam niepotrzebny, więc nie umieszczajmy tego tam. Nie wiem, jeśli pracujemy w jakiejś metodologii, to napiszmy o niej, a nie o tym, że PM musi znać wszystkie metodologie świata, skoro w nich nie pracuje. I jakby et cetera, tak?
Tak, ja mam taki przykład ogłoszenia, które kiedyś pisaliśmy razem z biznesem, nie? I to też trzeba umiejętnie, trzeba pamiętać o tym, że w zależności od tego, ilu kandydatów możemy potencjalnie mieć, to możemy sobie zawężać lub rozszerzać oczekiwania wobec nich. Tak? Czyli jeżeli mamy bardzo specyficzne stanowisko, to wiemy, że idealnego kandydata będzie bardzo nam ciężko znaleźć, więc powinniśmy trochę te nasze oczekiwania poluzować, tak, żeby do lejka naszego rekrutacyjnego nam dużo kandydatów wpadło, żebyśmy mieli z kogo wybrać, bo jeżeli napiszemy to ogłoszenie w sposób taki bardzo cyzelujący, że tam 13 lat doświadczenia, kształcenie
to
wyższe,
w ogóle rzecz, tak? Tak, to doświadczenie.
To nagle się okaże, że nam nikt nie odpowie na ogłoszenie o pracę, bo wszyscy będą, wszystkim się będzie wydawało, że są albo niedoświadczeni na tyle, żeby na nie zaaplikować. Więc to jest też bardzo ważne, żeby tą komunikację, którą tworzymy w tym pierwszym kroku, budując ogłoszenie, żeby była taka w miarę trafna i zjadliwa dla tych kandydatów, których wiemy, że których znamy z doświadczenia, że mogą być na rynku.
Tak, ja tutaj bym też nawiązała do tego, żeby pamiętać, że jak jest się menadżerem jakiejś organizacji, to często nam się wydaje, zwłaszcza jak nam się tam dobrze pracuje, że jesteśmy najlepszym pracodawcą świata i że przecież u nas to jest tak super i wszyscy powinni do nas drzwiami i oknami tutaj się wpychać. No niestety tak nie jest. I jakby z tego trzeba sobie mocno zdać sprawę i jakby trochę tak z taką pokorą też podejść do tego rynku pracy teraz, zwłaszcza na takie... Ja trochę niestety jestem spaczona tym IT, no ale jakby trochę tak to wygląda, że no jakby większość firm tak o sobie myśli, tak? Tylko co tu zrobić, żeby to pokazać na zewnątrz?
O Employee Value Proposition będziemy rozmawiać w następnym odcinku, więc już serdecznie teraz zapraszam. Pamiętajcie o subskrypcjach i klikaniu lajków. Ale wracając jak gdyby do tego tematu ogłoszeń. I oczywiście jak gdyby ten temat Employee Value Proposition, czyli tej wartości, którą chcemy pokazać, tej naszej unikalnej wartości, którą chcemy pokazać kandydat, to jest warto jest gdyby ją oczywiście pokazać w treści ogłoszenia, czy w komunikacji w ogóle, którą
wypuszczamy
na rynek. Natomiast rzeczywiście warunki pracy, czyli warunki, na jakich zatrudniamy, czy warunki tego, w jakich ta osoba będzie pracowała, to przez 88% kandydatów uważane jest jako bardzo istotne w treści ogłoszenia o pracę.
Tak. Warunki, patrz też benefity, tak, które jakby to, co zazwyczaj firmy nazywają oferujemy, tak, albo no,
rodzaj umowy, nie wiem,
widełki. Coś, co się bardzo mocno, jakby za chwilę pewnie będzie to prawnie też uregulowane, natomiast nie bójmy się dawać tych widełek, bo to naprawdę z perspektywy rekrutera patrząc i jakby z doświadczeń, które mamy też na swoim koncie, jeśli są podane widełki, ten spływ jest większy. Więc nie bójmy się używać widełek, chyba że z jakichś względów tego nie możemy zrobić. Natomiast jeśli jest to możliwe, dajmy widełki w ogłoszeniu.
Tak jest. Znaczy, to jest zawsze wabik, nie? Że już widać, o jaką sumę wynagrodzenia jest, toczy się gra. Jak gdyby wszyscy zainteresowani na rynku pracy są albo wybiorą tą ofertę, albo pójdą gdzieś indziej, albo przynajmniej będą wiedzieli, na co mogą liczyć, a nie będą się zastanawiali. To jest taki kolejny argument, który przemawia za tym, żeby takie propozycje finansowe dawać. Ale oczywiście oprócz tego, no to ważne jest też podanie lokalizacji dokładnej. No teraz już z reguły jest tak, że portale pracy już wymuszają na nas to, żebyśmy podali dokładną lokalizację.
Natomiast... My cały czas mówimy o portalach pracy, no ale tak jakby nie zapominajmy o tym, że jeszcze jest coś takiego jak zakładka kariera i jakby te oferty trafiają też tam często. Więc no tak, z tym miejscem pracy to było ważne jeszcze niedawno. Teraz przy dobie pracy zdalnej mniej, ale oczywiście cały czas są takie stanowiska, które potrzebują obecności w biurze, no więc wtedy to jest bardzo ważne, tak żeby też pokazać. Nie bójmy się też pokazywać tego naszego miejsca pracy. Jakby, nie wiem, no ten najbardziej popularny portal z ogłoszeniami o pracę daje możliwość też założenia takiej wizytówki, tak, na temat. Oczywiście to jest dodatkowo płatne, ale ten koszt nie jest jakiś taki strasznie duży. W każdym bądź razie pamiętajmy o tym, że możemy pokazać w tej wizytówce,
tak,
kim my jesteśmy, jacy jesteśmy, pokazać nasze biuro, pokazać te wszystkie ważne z naszej perspektywy rzeczy, które też mogą być ważne dla potencjalnych kandydatów.
Chociaż dam Wam teraz tipa, bo jeszcze można wrzucać grafiki w tym popularnym portalu pracy i można tą grafikę wykorzystać do tego, żeby pokazać swoje biuro.
No dużo rzeczy można, tylko trzeba chcieć i trzeba wiedzieć, że można i trzeba trochę tak aktywnie wyjść do rynku pracy i nie liczyć na to, że to rynek pracy przyjdzie do nas, jeśli my nie wyjdziemy do niego. I pamiętajmy też o tych opiniach mimo wszystko, chociaż o tym będziemy rozmawiać też w następnym odcinku, ale o tym, że kandydaci sprawdzają opinię o pracodawcy i o tym, jak się tam pracuje.
Sprawdzają, czytają, piszą i publikują, bo też ja spotkałem się jak gdyby z opiniami też kandydatów, którzy nie wiem, z jakichś przyczyn musieliśmy im podziękować za udział w procesie, niczym się jeszcze na przykład z nami spotkali, tak? Bo zakończyliśmy na przykład wcześniej proces rekrutacyjny. Więc ważne jest to, żeby oczywiście patrzeć, monitorować z punktu widzenia nas jako pracodawcy, jak to coś się dzieje i komentować, tak? Brać czynny udział jak gdyby w dyskusji, która się dzieje, żeby nie było sytuacji, w której zostawiamy jakiś komentarz, który może z naszej perspektywy jest niewłaściwy samemu sobie, bo to się zemści na nas zaraz,
na nas,
przepraszam, tak, za chwilę. Ja też mogę powiedzieć, że mam taki przykład z jednej z moich poprzednich przygód zawodowych, w którym na tyle negatywne opinie na temat samego procesu rekrutacyjnego ważyły w naszej organizacji, że mieliśmy bardzo mało osób, które a aplikowały, dwa spotykały się z nami. Dopiero po bardzo dużym wysiłku, odpowiadaniu na komentarze, zapraszaniu kandydatów i pokazywaniu im nowego oblicza, jak gdyby procesu rekrutacyjnego, to się trochę zmieniło.
Właśnie tutaj chcę też nawiązać do czegoś, co moim zdaniem jest bardzo ważne, że lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli jeśli mamy taką możliwość, to budujmy od początku ten cały właśnie employer branding czy candidate experience na dobrych praktykach, czyli już tak na zakończenie, dajmy odpowiedź zawsze kandydatom, którzy brali udział w naszym procesie, czy negatywną, czy pozytywną, no to jakby wiadomo, że dajemy. Natomiast pamiętajmy, żeby zawsze im podziękować, bo tak jak powiedziała Agnieszka, zresztą też rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, że nigdy nie wiemy też, czy kandydat za chwilę nie będzie naszym klientem i jakby jaki będzie odbiór nas jako firmy. I to naprawdę na wiele aspektów się przekłada. On potem powie swoim kolegom, koleżankom, czy warto, nie warto i tak dalej. No fajnie, żeby nas polecali niż odradzali, więc jakby, no ja zawsze mówię, żeby jeśli jest to możliwe, od początku do końca przemyśleć cały ten proces i nie zapominać o poszczególnych krokach, bo to się na nas może zemścić. A tego i dużo łatwiej jest tak zrobić, niż tak jak u Ciebie było, że musiałeś poświęcić mnóstwo czasu na to, żeby pokazać, że teraz rzeczywistość jest inna, no bo ona faktycznie się zmieniła. Natomiast to jest słowo przeciwko słowu, tak? I wtedy już mamy taką mniejszą możliwość no, pokazania siebie takim, jakim jesteśmy, tak? No bo to jest duża walka, którą musimy stoczyć, w cudzysłowie. Oczywiście jakby też nie do końca ufam tym portalom, tak, w którym są opinie, bo one zazwyczaj są negatywne i ktoś tam jakby gorzkie żale swoje ma bardziej niż...
No wiesz, że łatwiej zawsze jest jak gdyby powiedzieć... No,
bo to nie moja wina.
Tak, a nie tyle, że nie moja wina, tylko że łatwiej zawsze jest udzielić negatywnego komentarza, bo gdyby zawsze działamy na bardzo dużych emocjach, niż pozytywnego. Ale tak kończąc to, o czym mówiłaś, to zakończę tradycyjnie jakąś liczbą, więc 53% kandydatów wciąż czeka na odpowiedź zwrotną. I boję się, że nawet jestem pewny, że pośród tych 53% kandydatów są i moi. Także przepraszam Was, kochani, ale tak czasami jest.
Ja, nikt nie jest idealny.
Tak, i naprawiam się.
I tym oto pozytywnym akcentem chcieliśmy Wam podziękować bardzo za dzisiaj. Tak jak już powiedzieliśmy w następnej odsłonie trochę więcej na temat tego, jak waży obraz, nie wiem, tak, jak to powiedzieć, pracodawcy, jak ważne to jest, żeby się przygotować w ogóle do strategii komunikacji z rynkiem.
I powiemy o takim najważniejszej rzeczy, która jest budując jak gdyby całą strategię employer brandingową, czyli tą EVP, czyli Employee Value Proposition, czyli taką wartość, którą chcę pokazać pracownikom jako taki nasz wyróżnik. Ale to o tym za dwa tygodnie. Ważna sprawa. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje. Czy dziękujemy bardzo.
Tak.
To dla nas super, że jesteście
z nami. I komentarze.
Tak. Teraz będzie bardziej interaktywnie, mam nadzieję. Już niebawem będziemy Was pytać, o co pytać. Bo niedługo gość, tak?
Jeszcze trochę.
Ale już trzeba się przygotowywać. Dobra. Ważne, pamiętajcie o subskrypcjach i o klikaniu lajków wszystkich, szerowaniu naszych treści. Oczywiście tych wszystkich wpisów, które Marta czyni z naszymi trikami, więc zapraszam serdecznie.
I w ogóle bardzo się cieszymy, że część z Was je stosuje, bo widzimy, słyszymy, także bardzo, bardzo nam miło.
To buduje.
Tak. To co? To zapraszamy na kolejny odcinek. Tak. Do zobaczenia.
O employee value proposition. Będziemy rozmawiać.
To jest.